Ale myliłby się ten, kto by widział tu coś na kształt rozpadu Cesarstwa Rzymskiego, bowiem po wojnie imperium znów się zjednoczy i nabierze jeszcze większej potęgi. Frenkiel nie zapomina o starych przyjaciołach. Wzywa i powołuje na wysokie stanowiska w GUL ŻDS Buchalcewa, redaktora żółtej gazetki Kopiejka w przedrewolucyjnym Mariupolu. Inni współbracia tego człowieka dawno już zostali rozstrzelani albo rozpierzchli się po całym świecie. Frenkiel odznaczał się wyjątkowymi talentami nie tylko w dziedzinie handlu i organizacji. Wystarczyło mu zerknąć na kolumnę cyfr, by natychmiast podsumować je w pamięci. Lubił przechwalać się, że zna z twarzy, imienia i nazwiska 40 tysięcy więźniów i o każdym z nich potrafi powiedzieć, z jakiego artykułu i na jaką karę jest skazany. W jego obozach przyjęte było, aby zeg w obecności wyższych przełożonych meldował się, raportując te wszystkie dane. Potrafił zawsze obejść się bez naczelnego inżyniera. Rzucał tylko okiem na przedstawiany mu do zatwierdzenia projekt stacji kolejowej, natychmiast dostrzegał każdą omyłkę i wtedy ciskał zmięty papier podwładnemu w twarz, mówiąc: kiedy nareszcie zrozumiecie, że jesteście osłem, a nie projektantem? Głos miał nosowy, nieczęsto go podnosił. Wzrostu był mizernego. Frenkiel nosił generalską papachę z kolejarskimi dystynkcjami, z granatowym wierzchem i czerwonym podbiciem. Zawsze i niezmiennie miał też na sobie kitel typu wojskowego, co świadczyło jednoznacznie, że chce być uważany za działacza państwowego, a nie za inteligenta. Podobnie jak Trocki, kwaterę miał w pociągu, którym rozjeżdżał po swoich polach bitwy, po placach budowy. Miejscowi naczelnicy, przyzwyczajeni do prymitywu i bałaganu, wzywani do jego wagonu na narady, nadziwić się nie mogli wiedeńskim krzesłom, wyściełanym meblom i z tym większym onieśmieleniem przyjmowali każdy zarzut i każdy rozkaz szefa. Sam on zaś nigdy nie zajrzał nawet do baraków. Nie powąchał tamecznego smrodu, bo wymagał tylko roboty i jedynie jej wyniki go obchodziły. Szczególnie lubił telefonować nocami do podwładnych w terenie, przyczyniając się w ten sposób do utrwalenia legendy głoszącej, że Frenkiel nigdy nie sypia. Zresztą za czasów Stalina wielu dygnitarzy istotnie przyzwyczaiło się do takiego trybu życia. Za kraty już więcej nie trafił. Został zastępcą ministra komunikacji Kaganowicza do spraw kapitalnych inwestycji w kolejnictwie. Zmarł w Moskwie w latach 50., doczekawszy się rangi generała lejtnanta, zasłużonego szacunku i spokojnej starości. Wydaje mi się, że nienawidził tego kraju. Na czym trzyma się archipelag? Istniało na Dalekim Wschodzie miasto ochrzczone wiernopoddańczym imieniem Cezarewicz. Rewolucja przemianowała ów grunt na Swobodny. Kozacy amurscy, którzy tam mieszkali, ulegli rozproszeniu i osiedle opustoszało. Trzeba było je jakoś zaludnić. Mieszkańcami jego stali się więźniowie oraz pilnujący ich czekiści. Cały gród Swobodny stał się obozem Bamlag. W ten sposób życie samo kreuje symbole. Obozy nie są po prostu ciemną stroną naszego życia w epoce porewolucyjnej. Ich rozrost sprawił, że stały się nie zjawiskiem postronnym i pokątnym, lecz zajęły miejsce w samym jądrze naszych spraw. Niewiele jest zjawisk, w których nasze półwiecze przejawiło swoje tendencje tak konsekwentnie i bez reszty. Każdy punkt powstaje w wyniku przecięcia co najmniej dwóch prostych. Każde wydarzenie jest skutkiem zbiegu dwóch co najmniej nieuniknionych okoliczności. Do utworzenia systemu obozowego pchnęła nas potrzeba charakteru gospodarczego. Gdyby tylko o nią chodziło, to mogłoby dojść również do sformowania armii pracy. Jednak tu zbiegła się ona z gotowym już na szczęście teoretycznym usprawiedliwieniem obozów. Dwa te składniki pasowały do siebie, jakby je tak Pan Bóg stworzył. Każdy czop trafiał do należnego otworu, każdy ząb do odpowiedniego wrębu. I tak właśnie powstał archipelag. Konieczność gospodarcza przejawiła się jak zwykle z właściwą jej otwartością i brutalnością. państwu pragnącemu stanąć mocno na nogach w jak najkrótszym czasie, to wymaganie przesądziło o większości cech procesu, podobnie jak na kanale białomorskim, i bez pomocy z zewnątrz potrzebna była siła robocza. A. Jak najtańsza, a najlepiej bezpłatna. B. Nie stawiająca żadnych żądań, taka, którą można swobodnie przerzucać z miejsca na miejsce, wolna od związków rodzinnych, dla której nie trzeba ani porządnych mieszkań, ani szkół, ani szpitali, a w pewnych okresach nawet kuchni czy łaźni. Zdobyć taką siłę roboczą można było tylko w jeden sposób, pożerając własne dzieci. Uzasadnienie zaś teoretyczne nie mogłoby tak szybko i składnie sformować się w tych latach zdyszanego pędu, gdyby nie jego zalążek, jaki został w spadku po wieku ubiegłym. Engels wykazał, że człowiek stał się człowiekiem nie dzięki narodzinom pojęć moralnych ani zdolności do myślenia, lecz dlatego, że przypadkiem i bezmyślnie nauczył się pracować. Małpa wzięła do łapy kamień i od tego wszystko się zaczęło. Marx zaś, nawiązując do bliższej już epoki, krytyka programu Gotejskiego, z tym samym przekonaniem uznał za jedyny środek reedukacji przestępców, co prawda tylko kryminalnych. Nie mieściło mu się w głowie, że jego uczniowie będą przeciwników politycznych uważać za przestępców. Nie żadne samotne medytacje, nie doskonalenie moralne, nie skruchę, nie żal, to wszystko nadbudowa, lecz pracę produkcyjną. Sam on nigdy nie trzymał w ręku motyki, nigdy w życiu nie pchał taczek, nie kopał węgla, nie karczował pni. Nie wiemy nawet, czy rąbał drwa do pieca. Ale przecież napisał to na papierze i papier wszystko wytrzymał. Jego wyznawcom łatwiej już teraz było dojść do wniosku, że zmuszanie więźnia do codziennej charówki, czasem nawet 14-godzinnej, jak w kałymskich kopalniach, to rzecz humanitarna i prowadząca do jego poprawy. I odwrotnie, poprzestawanie na celi więziennej z dziedzińcem do spacerów i ogródkiem, gdzie więzień mógłby sobie latami czytać książki, pisać, rozmyślać i prowadzić dyskusje, równa się traktowaniu go na kształt bydlęcia. Porównanie czerpiemy z tejże krytyki. Co prawda, w gorącym okresie popaździernikowym nie było czasu na te wszystkie subtelności i rozstrzeliwanie więźniów uznano za sposób jeszcze bardziej humanitarny. Ci zaś, których nie rozstrzelano, lecz zesłano do pierwszych obozów, znaleźli się tam nie w celu reedukacji. Chodziło o unieszkodliwienie ich, o czystą izolację. Już wtedy bowiem ten i ów zajął się teorią kar, na przykład Piotr Stuczka. A w podstawowych założeniach prawa karnego RSFSR z 1919 roku samo pojęcie kary zostało poddane rewizji. Kara, twierdzi się tam w sposób nader obiecujący, nie jest ani zemstą, władza robotniczo-chłopska nie mści się na przestępcy, ani odkupieniem winy, nie istnieje wszak żadna wina indywidualna, skoro wszystko ma swoje klasowe uwarunkowania. Jest natomiast zabiegiem stosowanym dla ochrony ustroju, jest środkiem obrony społeczeństwa. Skoro to środek obrony społeczeństwa, to jasne, iż na wojnie, jak to na wojnie, że trzeba zatem albo rozstrzeliwać, najwyższy wymiar obrony socjalnej, albo wsadzać do więzienia. Ale przy takiej praktyce jakoś traciła blask idea poprawy, o której mówiło się z aprobatą na 8. zjeździe partii w tym samym 1919 roku. Bo nie można było jakoś zrozumieć, co ma ulec w człowieku poprawie, skoro nie jest on winny. Przecież klasowe uwarunkowania nie mogą być po nie w czasie naprawione. Tymczasem wojna domowa się skończyła, a w 1922 roku wydano pierwsze sowieckie kodeksy. W 1923 roku odbył się zjazd pracowników więziennictwa. W 1924 ukazały się nowe, podstawowe założenia prawa karnego, które stały się fundamentem nowego kodeksu karnego z 1926 roku. Kodeks ten wrzynał nam się w karki 35 lat, ale świeżo wprowadzone poglądy, że nie ma winy ani kary, lecz jest tylko zagrożenie społeczne i obrona socjalna, pozostały w mocy. Jasne, że tak było najporęczniej. Taka teoria pozwalała każdego wpakować za kraty jako zakładnika, jako osobę podejrzaną, depesza Lenina do Eugenii Bosch, a nawet posyłać na zesłanie całe narody uznane za potencjalnie niebezpieczne. Przykłady są powszechnie znane. Ale trzeba być pierwszorzędnym żonglerem, aby jednocześnie rozwijać i pucować do blasku teorię kary poprawczej. Znaleźli się jednak tacy żonglerzy. Teoria błyszczała jak nowa i same obozy nosiły nazwę poprawczych. Możemy tu przytoczyć nie jeden cytat. Wyszyński. Cała sowiecka polityka ścigania przestępstw opiera się na dialektycznej zgodności zasady represji i przymusu z zasadą perswazji i reedukacji. Wszystkie burżuazyjne zakłady karne starają się dokuczyć przestępcy przez zadawanie mu fizycznych i moralnych cierpień, bo przecież tamci nie chcą wcale, żeby zbrodniarz się poprawił. W odróżnieniu zaś od metod burżuazyjnych, u nas zadawanie cierpień przestępcom nie jest celem samym w sobie, lecz tylko środkiem. Tam też, jakby się mogło zdawać, to nie cel, tylko środek. Naszym celem natomiast jest faktyczna reedukacja. Chodzi o to, żeby przestępcy opuszczali obozy jako świadomi ludzie pracy. Zrozumiano? Stosujemy przymus, owszem, ale zarazem jakby leczymy moralnie ludzi. I też, jak się okazuje, przez zadawanie cierpień. Tyle, że nie bardzo wiadomo, z czego leczymy. Ale zaraz na sąsiedniej stronicy czytamy. Stosując rewolucyjny przymus, obozy pracy poprawczej służą dziełu lokalizacji i unieszkodliwiania przestępczych elementów dawnego społeczeństwa. Wciąż to dawne społeczeństwo. W 1952 roku też jeszcze będzie mowa o dawnym społeczeństwie. Zwalają jak na nieboszczyka. Więc o poprawie już ani słowa? Zlokalizować i unieszkodliwić. W tym samym 1934 roku. Podwójne zadanie. Represja plus wychowanie tych, których jeszcze można. Których można. Wyjaśnia się zatem, że to wcale nie dla wszystkich. I już u pomniejszych autorów migają dawno chyba gotowe cytatki. Wychowanie podatnych na wpływy. Reedukacja zdolnych do poprawy. A ci niepodatni? Do wspólnego dołu? Na księżyc? Kalyma? Do zagrody Schmidta? Czyli sowieckiego badacza polarnego? Norylsk? Z wyżyn 1934 roku prawnicy ze szkółki Wyszyńskiego krytykują nawet kodeks pracy poprawczej z 1924 roku za mylne przeświadczenie o możliwości powszechnej poprawy więźniów. A to dlatego, że kodeks ten zupełnie nie wspomina o likwidacji, o mordowaniu. Nikt nie dawał obietnic, że będzie się reedukować 58. Nazwałem tę część książki Obozy pracy morderczej, bośmy to tak odczuwali na własnej skórze. A jeśli jakieś cytatki ułożyły się nie pod winkiel, to niech tu wstanie z mogiły Stuczka, a wywleczcie też Wyszyńskiego i niech sobie uzgadniają. To nie moja wina. Teraz dopiero, biorąc się do pisania tej książki, zacząłem wertować dzieła dawnych autorów, też zresztą dzięki pomocy różnych zacnych ludzi, bo przecież nigdzie już tych książek nie znajdę. Nosząc zaś wysmolone, łagrowe fufaje, nie domyślaliśmy się nawet, że takie książki istnieją, że całe nasze życie zależy nie od zachcianki obywatela komendanta, tylko od jakiegoś legendarnego kodeksu pracy więziennej. To była głucha pogłoska, plota, nie tylko dla nas, bo nawet major komendant OLP też by temu nigdy nie dał wiary. Wydane w nakładzie ściśle ograniczonym do użytku wewnętrznego, nigdy nie brane do rąk, nie wiadomo wcale, czy się uchowały w pancernych kasach gułagu, czy też dawno już zostały spalone jako szkodliwe. Żadne cytaty z tych dzieł nie były nigdy wywieszane na transparentach w świetlicach KO. Żadna cyferka w nich wspomniana nigdy nie została podana do wiadomości z drewnianych pomostów. Ile godzin ma dniówka obozowa? Ile więzień ma na miesiąc wolnych od pracy dni? Czy za pracę w obozie się płaci? czy należy się coś za wypadki przy pracy, za okaleczenia. Ależ nawet koledzy wyśmialiby człowieka, gdyby ktoś pytał o takie rzeczy. Jeśli już, to chyba tylko dyplomaci znali i czytali te mgliste utwory. Już tam oni wymachiwali tymi książeczkami na konferencjach. Jakże inaczej? Wybrałem sobie teraz tylko parę cytatów, a już łza się kręci. W podstawowych założeniach z 1919 roku, skoro kara nie jest zemstą, to nie może dawać żadnych okazji do dręczenia więźnia. W 20 roku zabrania się tykania aresztantów. Przepraszam, jakby tu rzec, a kij ci w oko, to już wolno? Kodeks pracy poprawczej z 24 roku, artykuł 49. Reżim więzienny nie może pozwalać na żadne akty pastwienia się nad więźniem, a zwłaszcza nie może przewidywać stosowania kajdan, karceru, surowej izolacji w celach pojedynczych, utrudniania widzeń przez instalację siatki, ani karnego pozbawiania posiłków. No, chyba wystarczy. Wydanych później wskazówek brak. Dla dyplomatów tego aż nadto. Dla gułagu zaś to w ogóle niepotrzebne. W kodeksie karnym z 26 roku był jeszcze artykuł 9. Przypadkiem trafiłem nań i wykułem brzmienie na pamięć. Środki stosowane w trybie ochrony socjalnej nie mogą mieć na celu ani zadawania cierpień fizycznych, ani poniżania godności ludzkiej. Nie jest ich celem zemsta ani kara. Niebiańskie lazury. Mając zamiłowanie do przygadywania szarżom w ramach prawa, nader często recytowałem im ten artykuł jednym tchem, a wszyscy nadzorcy bałszyli oczy ze zdumienia i oburzenia. Byli wśród nich weterani z 20-letnim już stażem, tuż przed emeryturą, a nigdy nic o żadnym 9 artykule nie słyszeli. Zresztą nigdy nie mieli w ręku kodeksu. O, ta rozsądna i dalekowzroczna administracja, zawsze na poziomie, od najniższego do najwyższego szczebla, jak to napisał po odwiedzinach w Gułagu w tygodniku Life, członek Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork, Leibowitz. Odsiadując swój wyrok, więzień zachowuje tu poczucie godności ludzkiej. Oto co pan sędzia pojął i zobaczył. Szczęśliwy zaiste jest stan Nowy Jork, mając tak bystrookiego osła za sędzie. Ach ci syci, beztroscy, krótkowzroczni, lekkomyślni cudzoziemcy z notesami i piórami kulkowymi. Wystarczy wspomnieć tych korespondentów, którzy jeszcze hen w chemii zadawali zekom pytania w obecności szarż obozowych. Ileście wy nam naszkodzili w namiętnej chęci pochwalenia się swoją orientacją w sprawach, o których nie mieliście zielonego pojęcia. Poczucie godności u człowieka skazanego bez sądu, któremu każą siadać na tyłku w kałuży, gdzieś za dworcem, obok Stalpinki, który słysząc świst szpicruty obywatela komendanta wyskrobuje paluchami zalaną szczynami ziemię i odnosi toto na bok, żeby tylko nie dostać się do karceru? U tych kobiet z dyplomami, które wyblagują sobie zaszczytny przywilej prania osobistej bielizny i karmienia osobistych świń obywatela komendanta obozu? I które na pierwsze jego pijackie skinienie kładą się w najbardziej uległej pozie, byle tylko jutro nie zdechnąć na robotach ogólnych. Ogień, ogień, chrust pali się z trzaskiem i nocny wiatr późnej jesieni targa płomieniem. Ciemności kryją zonę. Sam jestem u ogniska i mogę przynieść sobie jeszcze naręcze wiórów. Na terenie zony czuję się swobodnie, tak prawie jakbym już był na wolności, bo też to rajska wyspa. Jestem w szaraszcze Marfino, w okresie największych luzów. Nikt mnie nie pilnuje, nie każe wracać do celi, nie odpędza od ognia. Opatuliłem się fufajką, bo jednak ziąb, wiatr jest chłodny. Ona zaś od kilku już godzin stoi na tym wietrze na baczność z opuszczoną głową. To chlipnie, to zastyga w bezruchu. Co jakiś czas prosi żałośliwie. Obywatelu naczelniku, przepraszam, już mi darujcie. Ja już więcej nie będę. Wiatr niesie jej pojękiwania w moją stronę. Wydaje się, że jęczy nad samym moim uchem. Obywatel naczelnik pali w piecu na odwachu i nie raczy odpowiedzieć. Jest to odwach obozu, roztasowanego tuż obok naszego. To z niego przyprowadzają robotników instalujących nam wodociąg i remontujących murszający budynek byłego seminarium. Ode mnie dzieli ją gmatwanina wielu rzędów drutu kolczastego, ale do swojego odwachu ma tylko dwa kroki. Ta ukarana dziewczynina, stojąca z opuszczoną głową pod jasną latarnią. Wiatr tarmosi jej szarą, roboczą sukienkę. Przejmuje chłodem nogi i głowę w lichej chusteczce. Za dnia, kiedy kopali oni na naszym terenie rów, było jeszcze ciepło. I jakaś inna dziewczyna przemknęła się do jaru, doczołgała się do szosy Władykińskiej i uciekła, bo straż była dziadowska. A po tej szosie kursuje moskiewski miejski autobus, więc kiedy się spostrzegli, uciekinierka już była hen-hen. Ogłoszono alarm, przyleciał jakiś czarniawy major, wściekał się, krzyczał, że jeżeli uciekinierka się nie znajdzie, to cały obóz zostanie przez miesiąc bez widzeń i paczek. A brygadzistki też się rozsierdziły i zaczęły wrzeszczeć, a jedna z nich, łypiąc w złości oczyma, wołała: a niech ją prędzej złapią, cholerę, a niech jej nożycami łeb ostrzygą na apelu. Nie wymyśliła tego sama. W ten sposób karze się kobiety w gułagu. A ta dziewczynina westchnęła tylko i powiedziała: niech sobie za nas trochę wolności użyje. Strażnik to usłyszał. I oto już jest ukarana. Wszystkich odprowadzono do ich obozu, ją zaś postawiono na baczność przed odwachem. Zdarzyło się to o 6 wieczór, teraz jest 11. Próbowała przystępować z nogi na nogę, bo ziąb, ale szyldwach wychylił się z budy i wrzasnął: stój jak drut, kurwo, bo coś gorszego cię spotka. Teraz więc stoi sztywno i tylko pochlipuje. Zlitujcie się, obywatelu naczelniku, puśćcie do obozu, już więcej nie będę. Ale nawet tu nikt jej nie powie: wnić, duszo bezgrzeszna. Nie wpuszczają jej tak długo, dlatego że jutro niedziela, niepotrzebna jest więc do roboty. Płowowłosa, naiwna, nieuczona dziewczyna. Siedzi pewno za jakąś szpulkę przędzy. Jakaż to niebezpieczna myśl przeszła ci przez usta, siostrzyczko. Chcą ci teraz za to dać nauczkę na całe życie. Ogień, ogień. Podczas wojny wróżyliśmy sobie z płomienia. Jak to też będzie po zwycięstwie? Wiatr porywa z ogniska niedopaloną trzaskę. Temu ogniowi i tobie, dziewczyno, ślubuję, że cały świat o tym przeczyta. Dzieje się to w końcu 1947 roku, tuż przed 30. rocznicą października, w stołecznym grodzie naszym, Moskwie, który dopiero co hucznie świętował 800-lecie swoich okrucieństw. Ze 2 kilometry od wszechzwiązkowej wystawy rolniczej, mniej stąd niż kilometr do Stankina, gdzie ma siedzibę Muzeum Twórczości Chłopów Pańszczyźnianych. Pańszczyźniani. Nie przypadkiem porównanie to nasuwało się każdemu, kto miał chwilę czasu na refleksję. Zarówno w przypadku systemu pańszczyźnianego, jak archipelagu, nie chodzi tylko o poszczególne zbieżne cechy. Identyczny jest zasadniczy sens ich istnienia, racja bytu. Są to systemy społeczne stworzone dla przymusowego i bezlitosnego wyzysku milionów niewolników pracujących za darmo. 6 dni w tygodniu, a często 7, tubylcy archipelagu chodzili do pańszczyźnianej pracy, nie przynoszącej im osobiście żadnego zysku. Nie zostawiano im ani 5, ani 7 dnia tygodnia do pracy na własnym łanie. Jedyną ich zapłatą był wikt, obozowa pajka. W identyczny sposób dzielili się oni na parobków folwarcznych grupa A i czeladź dworską grupa B, obsługującą bezpośrednio pana dziedzica, komendanta obozu i dwór, zonę. Za słabujących, grupa C, uznawani byli tylko tacy, co to już zupełnie nie mogli zleść z zapiecka, z nar. Istniała też kategoria ukaranych, grupa D, ale tu była różnica. Dziedzic w swoim własnym interesie karał ich tak, aby jak najmniej pańszczyźnianych dniówek zmarnować, a więc kańczugiem na klepisku. Karceru nie miał. Komendant zaś obozu, opierając się na oficjalnej instrukcji, wsadza ukaranego do shizo, czyli izolator karny, albo do bura, barak o zaostrzonym reżimie. Podobnie jak pan dziedzic, mógł pan komendant każdego ze swoich poddanych wziąć sobie do usług w charakterze lokaja, kucharza, cyrulika albo błazna. Mógł nawet założyć cały teatr pańszczyźniany, jeśli miał ochotę. Mógł każdą bandoskę uczynić swoją ochmistrzynią, nałożnicą albo dziewką służebną. Nie inaczej niż pan dziedzic mógł sobie dowoli szaleć, dziwaczyć, folgować swoim kaprysom. Komendant obozu w Chimkach pod Moskwą, major Wolkow, zobaczył któregoś dnia, że pewna dziewczyna więźniarka suszy na słońcu rozpuszczone po myciu długie lniane włosy. Zgniewało go to, nie wiedzieć czemu, więc rzucił krótki rozkaz ostrzyc. Natychmiast też obcięto jej te włosy. Rok 45. Jeśli przyjść miał nowy komendant zeki, czekali pokornie, próbując odgadnąć, jakie też będzie miał słabostki. I już z góry godzili się z jego wszechwładzą. Nie inaczej niż to bywało z nowym dziedzicem. Nie mogąc przewidzieć, co dziedzicowi do lba strzeli, chłop pańszczyźniany nie dbał o dzień jutrzejszy. Tak samo zachowywał się więzień. Chłop ziemi przypisany nie mógł ożenić się bez zgody pana. Tym bardziej więzień pomyśleć o jakiejś obozowej żonie mógł tylko wtedy, gdy komendant bardzo był nań łaskaw. Chłop pańszczyźniany nie wybierał sobie swojej niedoli. Całą jego winą było, że się chłopem urodził. Podobnie więzień trafiał na archipelag z woli przypadku. Podobieństwo to dawno już znalazło odbicie w języku naszym. Dano tam jeść ludziom? Posłano ludzi do roboty? Ilu masz ludzi? Przyślijno mi człowieka. Ludzie, ludzi. O kim to mowa? Tak mówiło się o poddanych, o służbie pańszczyźnianej. Tak teraz mówi się o więźniach. Tak mówi się również o kołchoźnikach i zwykłych robotnikach. Nie sposób jednak wyrażać się tak o oficerach, o panach kierownikach. Ilu masz ludzi w dyrekcji? Tak sformułowanego pytania nikt w Rosji nie zrozumie, jak należy. Ale gotów ktoś wykazać, że podobieństw nie tak już wiele, że więcej jest różnic. Zgoda, różnic jest istotnie więcej. Ale dziwna rzecz. Wszystkie one przy porównaniu świadczą lepiej o systemie pańszczyźnianym. Wszystkie świadczą na niekorzyść archipelagu Gułag. Chłop nie odrabiał pańszczyzny nigdy dłużej niż od wschodu do zachodu słońca. Zek zaczyna pracę od ćmaku, a kończy po zmroku. Zresztą nie zawsze ją wtedy kończy. Za pańszczyzny niedziela była zawsze wolna. Tak samo wszystkie święta kościelne, wszystkie dni patronów. A w zapusty, co to było? Przecież chodzili przebierańcy z Herodem.